Konik filmowy.
Witajcie w Koniku Filmowym, programie, który realizowany jest przez Pawła Kretkowskiego, a prowadzony przez Macieja Narożnego. Dziś zaczniemy od końca. W filmowej nucie polski western, bo takim mianem obdarzany jest zwykle film z 1964 roku Prawo i Pięść. Wcześniej w Koniku gorąca recenzja filmu Chopin, ale zaczniemy jak zwykle od premier. A są wśród nich m.in. głośna biografia amerykańskiego weterana walk MMA, dramat psychologiczny z dość dawno niewidzianą Julią Roberts i polski film, jakby to ująć, o potyczkach dojrzałej pary bohaterów z seksem. Najpierw Smashing Machine, film, który dostał bardzo dobre mikrorecenzje od najlepszych mediów. The Hollywood Reporter pisze: nokaut w wykonaniu reżysera Beniego Safdiego. Dodajmy, dostał on srebrne lwy na festiwalu w Wenecji. List miłosny do zapomnianych bohaterów, The Film Stage. Reżyser w Wojowniku odnalazł człowieka, Variety. Dwayne Johnson jest objawieniem. A Brytyjczycy z BBC, The Telegraph i The Independent ocenili krótko: potęga. O czym jest ten biopik? Bo musicie wiedzieć, kochani słuchacze, że teraz tak się mówi na film biograficzny. Mark Kerr jest sensacją mieszanych sztuk walki. W ringu jest uosobieniem siły i determinacji, ale poza nim zmaga się ze słabościami i wewnętrznymi demonami, wspomagając się końskimi dawkami środków przeciwbólowych. Jak mawia, dzień bez bólu jest jak dzień bez słońca. Gdy po przedawkowaniu trafia do szpitala, zdaje sobie sprawę, że uzależnienie może zniszczyć jego karierę. Mark musi wziąć się w garść, by rozpocząć mordercze treningi przed zbliżającym się turniejem w Japonii, który może dać mu wymarzone trofeum. Czy uda mu się zerwać z nałogiem i uratować rozpadające się małżeństwo, a jednocześnie wypracować życiową formę? Czasu jest niewiele, a wyniszczony organizm stawia opór. Kerra gra Dwayne The Rock Johnson i jest nie do poznania pod charakteryzacją. Partneruje mu Emily Blunt, a w epizodzie pojawia się ukraiński bokser, mistrz wszechwag Aleksandr Usyk.
Hello. And thank you to everyone for allowing me to be here today. How can I just let you walk away? You have been extremely extremely understanding to me, dealing with my personal struggles.
The Gravitron, listen, he's the best.
There's no way, I can't believe that.
Why?
Why? Because my tummy. You know what that would do to my tummy. I would get sick everywhere.
No, it's about perspective.
Czarny Telefon 2 to horror-thriller. W jedynce było tak. 13-latek zostaje porwany i uwięziony w piwnicy. Nagle zaczyna odbierać połączenia od poprzednich ofiar na niepodłączonym telefonie. Teraz 17-letni już bohater Finn wciąż zmaga się z traumą, a jego uparta 15-letnia siostra Gwen zaczyna odbierać telefony we śnie oraz doświadczać niepokojących wizji trzech prześladowanych chłopców, którzy są na zimowym obozie. Zdeterminowana, by rozwiązać zagadkę i zakończyć cierpienie zarówno swoje, jak i brata, Gwen przekonuje Fina, by udali się do obozu. Tam odkrywa wstrząsające powiązanie między prześladowcą a historią własnej rodziny.
Have you heard of the Grabber? I killed him.
What happened in that basement really changed him. Finn, I had a bad dream. It was about missing kids.
Polska komedia Seks dla opornych. Tytuł wiele wyjaśnia. Basia i Grzegorz, małżeństwo z 25-letnim stażem, zmaga się z rutyną i gasnącą namiętnością. Ich życie intymne stało się przewidywalne, a rozmowy o pragnieniach i fantazjach dawno zeszły na drugi plan. Zdeterminowana Basia postanawia działać. Namawia męża na weekend w ekskluzywnym hotelu spa i uzbrojona w poradnik, właśnie seks dla opornych, oraz pełną torebkę seks gadżetów, próbuje rozpalić dawny ogień namiętności. Nieoczekiwane spotkanie z młodym i pewnym siebie Maxem, szefem Grzegorza, i jego spontaniczną, seksowną partnerką Domi sprawia, że ich pobyt nabiera nieoczekiwanego tempa, pełnego napięć i pokus. Grają ulubienica wszystkich Polaków od czasów Rancha Ilona Ostrowska, Piotr Adamczyk, a namiętną Domi, sławiona już erotyczną rolą w thrillerze Pokusa, Helena Englert z tych Englertów.
Zajrzałaś w historię mojej przeglądarki?
Tak.
To jest taki wstęp, tak? Żebyś ty mogła powiedzieć o swojej fantazji.
No tak. Fantazja o seksie w miejscach publicznych. Si, solo? Si.
Stop. Co to ma być? Dwóch włoskich gajów?
Zbierać kwiaty, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. I ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały skrzypce lipowe, będą śpiewały jarzębinowe drzewa, liście, ptaki, wszystkie.
Będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, słońce z pomarańczy w twoje dłonie składać.
I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty będziesz moją panią.
Będą ci grały nocą sierpniową wiatry strojone barwą słońca. Będą śpiewały, śpiewały bez końca.
Będziesz miała imię
jak wiosenna róża.
Będziesz miała miłość
jak jesienna burza.
I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. I ty, tylko ty, będziesz moją panią.
wracamy do premier. Kolejny polski film w tym tygodniu to także komedia, tym razem młodzieżowa. Tytuł: LARP. Miłość, trolle i inne questy. Skrót LARP oznacza Live Action Role Playing. Po polsku gra fabularna na żywo, w której uczestnicy wcielają się w konkretne postacie i odgrywają swoje role fizycznie w rzeczywistym lub fikcyjnym świecie z dużą ilością kostiumów i rekwizytów. Sergiusz, nastolatek z technikum, jest niezrozumiany przez rodzinę i prześladowany przez rówieśników z powodu pasji do fantastyki i gier LARP właśnie. W niesamowitym świecie wyobraźni i przygód spod znaku magii i miecza jest prawdziwym herosem, męskim, dzielnym, niepokonanym. W świecie rzeczywistym już niekoniecznie. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy w klasie chłopaka pojawia się nowa uczennica, piękna Helena, której ten zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Niestety dziewczyna zaczyna kolegować się z grupą popularnych uczniów. Sergiusz czuje, że w starciu ze szkolnymi trolami ma nikłe szanse na zdobycie serca Heleny. Wszystko zmienia się, gdy niespodziewanie odkrywa tajemnice nastolatki, a do miasta przybywa sławny autor bestsellerów.
Niech żyje nam!
Dzięki.
A kto?
Sergiusz!
17 lat. Piękny.
Biegają sobie po lesie, tam bawią się.
No właśnie nie do końca jest tak, że biegamy. Walczymy, spiskujemy.
Ja też kiedyś się bawiłem w takie rzeczy. To się nazywało podchody kiedyś.
Po polowaniu to dramat, a może nawet dreszczowiec psychologiczny z dość dawno niegoszczącą na naszych ekranach Julią Roberts. Gra także świetny aktor Andrew Garfield. I o co ho? Wykładowczyni akademicka jest zmuszona zmierzyć się z mrocznym sekretem z przeszłości w sytuacji, gdy wobec jej kolegi z uczelni padają poważne oskarżenia wysuwane przez wybitną studentkę. Jak napisała krytyczka Daria Sienkiewicz, Julia Roberts dawno nie była tak dobra i antypatyczna. Film niemiłosiernie zjechany przez recenzentów ogólnoświatowego Rotten Tomatoes, Polacy z Filmwebu byli znacznie łaskawsi i dali 6,5 na 10.
Tend to choose people because they worship you, not because of any actual merit on their part.
Maggie is brilliant.
Is she? Does she just think you're brilliant? Hank's continued obsession.
We're friends. Always will be.
Na koniec coś dla milusieńskich. Brytyjsko-niemiecko-luksembursko-francuski koszmarek. Nie, to nie opinia, główny bohater. Chłopiec Koszmarek jest jednym z wielu potworów stworzonych przez zwariowanego profesora w mrocznym zamczysku na szczycie wyniosłej góry, trochę jak Frankenstein. Robi co może, by chronić swych potwornych przyjaciół przed uprzedzeniami mieszkańców pobliskiego miasteczka. Gdy w okolicy pojawia się podupadający cyrk z ekscentrycznym dyrektorem na czele, Koszmarek po raz pierwszy w życiu stanie oko w oko z człowiekiem. Dyrektor zapragnie zrobić z niego gwiazdę swojego objazdowego show. Koszmarek jednak, zamiast straszyć ludzi za pieniądze, spróbuje się z nimi zaprzyjaźnić. Niestety ich strach ma wielkie oczy, szczególnie gdy odkrywają, że w zamku roi się od najróżniejszych kreatur. Czy Koszmarkowi uda się udowodnić, że nie taki potwór straszny, jak go malują? Koszmarka w polskim dubbingu wykreował Maciej Zakościelny.
Zamek, strach się bać. Gadają, że to dom potworów.
Zastanawiałeś się kiedyś?
Ty będziesz największym dziełem mojego życia. Tak!
Skąd się biorą potwory?
Witamy w zamku, strach się bać. Stworze, poznaj potwory.
teraz pozwolę sobie zrecenzować film Chopin, Chopin. Kompletnie nie rozumiem fatalnych ocen i recenzji krytyków z najważniejszego polskiego portalu filmowego Filmweb. 23 recenzentów dało 5 punktów na 10. Widzowie tylko trochę lepiej, bo 6,5. To kompletne nieporozumienie. Według mnie to jest solidna, ciekawa biografia artysty, o którego losach można by nakręcić serial, i to wielosezonowy. Nieco przekornie zacznę od zapisania się do tego chóru krytykantów, czyli co mi się nie podobało. Film jest za długi. To akurat moje fixum dyrdum ostatnich lat i kina nie tylko polskiego, ale i światowego. I choć nie jestem raptusem w gorącej wodzie kąpanym, prawie wszystkie filmy skracałbym o kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt minut. W Chopinie na przykład pozbyłbym się wątku chłopca, geniusza muzycznego i już bym wyszedł na swoje. Po drugie, prawie wszystkie role drugoplanowe oprócz Georges Saint i na siłę może jeszcze Ferenca Lista są ledwo zarysowane, tasują się w scenariuszu jak talia kart w ręku cyganki i może jest tych postaci zwyczajnie za dużo. Po trzecie, po świetnej pierwszej części dziejącej się w Paryżu film siada. Nawet nie jest tak, że tempo spowalnia i pojawiają się dłużyzny, ale obraz traci jakby nerw, iskrę, bigiel. Od tego momentu dostajemy już tylko katalog odhaczanych, żartem mówiąc, alfabetycznie niezbędnych według twórców wątków z życia kompozytora. A więc, jego życie jako bon vivanta, ówczesnego celebryty. Słynne słowa, mam w Paryżu 2000 przyjaciół. Jego życie ponad stan, utracjuszostwo, mimo sporych apanarzy z udzielania lekcji, koncertów i powiedzielibyśmy autur. Jego zakupoholizm. Jego erotomania, choć trzeba przyznać, że minimalnie zasugerowana, a przecież, jak piszą biografowie, jeśli przed koncertem Fryderyk nie uwiódł jakiejś podkuchennej, to był w złym humorze. Jego związek uczuciowy z Marią Wodzińską, też potraktowany zdawkowo, a swoją drogą to bardzo ciekawa postać. Świetna malarka, kobieta wielce pociągająca, choć jak pisał inny jej adorator, niejaki Juliusz Słowacki, dorosła już panna, ale bardzo brzydka. W filmie mamy niewinne przekłamanie, wszak grająca ją Martyna Byczkowska jest bardzo ładna. Dalej jego 10-letni związek z Georges Saint. Oprócz początku moim zdaniem najciekawsza część filmu, a grająca ją francuska Joséphine de la Baume jest aktorsko numerem 2 w Chopin Chopin. Wreszcie jego choroba. Ona niepotrzebnie zdominowała, rzekłbym nawet zbombardowała ten film. Wiemy, że gruźlica była wyrokiem śmierci, notabene w owym czasie uchodziła, oh mon dieu, za chorobę dziedziczną, którą nie można się zarazić. Rzecz jasna musiała odgrywać ważną rolę w jego zachowaniu. Dawała rys straceńczy, pewną nieznośną lekkość bytu. Chopin w kółko powtarza, ja i tak umieram, i tak zostało mi niewiele czasu, bla, bla, bla. Ale bez przesady. Złapałem się na tym, że czekam na ten nieszczęsny finał gdzieś tak od 2/3 seansu. To co, już teraz umrze? Ej, czy to już będzie ta ostatnia scena? No, w końcu wiemy, że jest już blisko, bo umierający, ale wykwintnie ubrany Chopin leży na szezlongu w swym mieszkaniu. Dom jest pełen gości, bo jak relacjonowali świadkowie, każda paryska arystokratka uważała za swój obowiązek zemdleć u łoża Fryderyka. Rozgadałem się, a zostały jeszcze pochwały. Film jest zrobiony z wielkim rozmachem, z ogromną dbałością o szczegóły. Zasłużenie dostał w Gdyni nagrody za scenografię i kostiumy. Wszak to jedna z najdroższych produkcji polskiego kina. Jest dużo muzyki Chopina, a to najważniejsze. Pamiętam na przykład film o poecie Rafale Wojaczku, bardzo dobry, ale poezji bohatera było tam jak na lekarstwo. W ścieżce dźwiękowej filmu czasem pojawia się współczesny beat techno i to doskonale, że się pojawia. Rewelacyjny jest dźwięk, a w polskim kinie to do niedawna duża rzadkość. Jest kilka przepięknych scen, jak na przykład ta z chórem zakonnic w ogarniętym cholerą Paryżu. No i na koniec on, Fryderyk Chopin, a dokładnie aktor Eric Kulm. Jak to się czasem mówi, to on poniósł cały film. Ekran i czas filmowy jest pełen jego postaci, jego twarzy, jego rąk na klawiaturze. Na marginesie Kulm ponoć pół roku szlifował grę. Mówi też płynnie po francusku, a w obrazie ten język dominuje. Genialna rola. Może dla niej samej warto się wybrać do kina, choć powtórzę tezę z początku mojej recenzji, nie baczcie na krytykanckie opinie i przyznane gwiazdki. To wprawdzie nie przegenialny Amadeusz Formana, który filmom o muzykach poprzeczkę zawiesił niebotycznie, ale bardzo przyzwoita polska produkcja. A więc, panie i panowie, Chopin, Chopin, a może bardziej jeszcze Kulm, Kulm.
Filmowa nuta.
Nie macie tu jakiej roboty?
Chodź pan do nas! Potrzebujemy takich kozaków.
Świata czterech stron.
Nowych dróg. A potem w Dachau. Ja byłem na Pawiaku, na Majdanku, w Buchenwaldzie, Mauthausen, Oranienburg.
Zdaje mi się, że ten pan myśli tylko o sprawach materialnych. A nam? Nam chodzi o coś więcej.
A ja nie chcę niczego więcej.
Prawo i pięść. Polski film z 1964 roku. Reżyseria Jerzy Hoffman. Andrzej Kenik w tej roli Gustaw Holoubek w czasie II wojny światowej był powstańcem warszawskim, a potem więźniem obozów jenieckich. Po odzyskaniu wolności nie ma grosza, by żyć. Gdy w pewnej miejscowości ucieka mu pociąg, postanawia poszukać pracy w najbliższej okolicy. Przypadkowo zaciąga się do oddziału doktora Mieleckiego, który ma przygotować jedno z miasteczek na ziemiach odzyskanych do osiedlenia nowych mieszkańców. Kenik odkrywa jednak, że jego towarzysze nie dbają o przyszłą społeczność, ale są groźnymi szabrownikami, którzy chcą wywieźć wartościowe rzeczy. Kuszony wielkim bogactwem czuje, że musi się temu przeciwstawić. Film kręcony był głównie w Toruniu. W sierpniu 2008 roku na rynku nowomiejskim stanął pomnik przypominający o tym wydarzeniu. Przedstawia on wózek, który był częstym środkiem lokomocji przesiedleńców. Na płycie stanowiącej podstawę pomnika wymieniono nazwiska twórców filmu i głównych wykonawców. Niezapomnianą muzykę skomponował sam on, Krzysztof Komeda, a jest na tej ścieżce dźwiękowej prawdziwa perła, czyli ballada Nim wstanie dzień. Słowa napisała Agnieszka Osiecka, a zaśpiewał Edmund Fetting. Podobnie zresztą jak balladę o pancernych z serialu Cztery pancerni i pies, z tym, że tam był inny kompozytor. Potem po ten utwór sięgnęło jeszcze kilkunastu topowych wykonawców, a wśród nich Jerzy Połomski, Stanisław Sojka, Ryszard Rynkowski czy zespół Demono, a także Katarzyna Groniec i Natalia Schroeder, nie wspominając już o dziesiątkach amatorów z różnych talent show. I to już wszystko w dzisiejszym Koniku Filmowym. Dziękuję za uwagę Paweł Kretkowski, który program zrealizował, i Maciej Narożny. Słuchajmy się teraz w balladę z filmu Prawo i pięść.
Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi. Znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się w stanie świt.